Ale, ale! Pochwycił mecenas, odprowadziwszy Wokulskiego do salonu. Nasi hrabiowie tworzą spółkę, tylko nieco zmniejszają udziały i żądają bardzo szczegółowej kontroli interesu. Mają rację. Szczególnie ostrożnym okazuje się hrabia Liciński. Nie rozumiem, co się z nim stało. Daje pieniądze, więc jest ostrożny. Dopóki dawał tylko słowo, był śmielszy. Nie, 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 przerwał mu adwokat. W tym coś jest i ja to wyśledzę. Ktoś nam buty uszył. Nie wam, ale mnie, uśmiechnął się Wokulski. W rezultacie wszystko mi jedno i nawet wcale bym się nie gniewał, gdyby panowie ci nie przystępowali do spółki. Jeszcze raz pożegnał adwokata i pobiegł do sklepu. Tam znalazło się kilka ważnych interesów, które zatrzymały go nadspodziewanie długo. Dopiero o 13:30 był w łazienkach. Surowy chłód parku zamiast uspokoić, podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką na tle zielonych klombów spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom, z których jeden nawet wyszedł z wody na swoich brzydkich łapach i umieścił się u stóp panny Izabeli. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. — Cóż za wypadek! — zawołał do Wokulskiego. — Pan o tej porze w łazienkach! Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. — Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dosyć często. — Szanuj siły, panie Wokulski! — ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. — A propos! — dodał półgłosem. — Wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 000 rubli. Z pewnością wezmę 100 000, a może i 110. Błogosławione są te licytacje. — Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce, proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Widzi pan, jak nauczyłam się przymawiać o jałmużnę? Pani hrabina raczy przyjąć 2 sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O, ciociu, tego już za wiele. Przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy. Na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Wiatr zaledwie dyszał i tylko po to, ażeby chłodzić śpiące w gniazdach pisklęta i ułatwić lotowadom śpieszącym na weselne gody. Liście drzew chwiały się tak delikatnie, jakby poruszał je niematerialny podmuch, ale cicho prześlizgujące się promienie światła. Tu i ówdzie, w przesiąkłych wilgocią gęstwinach, mieniły się barwne krople rosy, jak odpryski spadłej z nieba tęczy. Zresztą wszystko stało na miejscu. Słońce i drzewa, snopy światła i cienie, łabędzie na stawie, roje komarów nad łabędziami, nawet połyskująca fala na lazurowej wodzie. Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie. I od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki, że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie, jak para czarnych brylantów, błyskają ciekawe oczy ptaka. Że on już zawsze będzie pełen niezmiernej ciszy, ona zawsze tak rozmarzona i oblana rumieńcem, że przed nimi zawsze, jak teraz, będą lecieć całujące się w powietrzu te oto 2 białe motyle. Byli w połowie drogi do pomarańczarni, kiedy panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić. Prawda, jaki ładny dzień? W mieście upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rossim? Dodała, rumieniąc się jeszcze mocniej. Rossiego nie widział pan? Powtórzyła, patrząc mu w oczy ze zdziwieniem. Nie byłem, ale będę. My z ciocią byłyśmy już na 2 przedstawieniach. Będę na każdym. Ach, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Szczególnie i znakomicie gra Romea, chociaż już nie jest pierwszej młodości. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. W każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecie cudzoziemcem. A pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem. Ale policzę to na karb Warszawy, nie Rossiego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rossi może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ, gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Ktokolwiek robi pani przyjemność, zasługuje na najwyższe uznanie. Za pozwoleniem, przerwała mu, śmiejąc się. W tej chwili powiedział pan kompliment samemu sobie. Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem. Wyobrażam sobie zdumienie Rossiego, mówiła dalej panna Izabela, jeżeli spotkają go owacje. On już zwątpił i prawie żałuje, że przyjechał do Warszawy. Artyści, nie wyłączając największych, są to szczególni ludzie. Bez sławy i hołdów nie mogą żyć, jak my bez pokarmu i powietrza. Praca, choćby najpłodniejsza, ale cicha, albo poświęcenie, to nie dla nich. Oni koniecznie muszą wysuwać się na pierwszy plan, zwracać na siebie spojrzenia wszystkich, panować nad sercami tysięcy. Sam Rossi mówi, że wolałby o rok wcześniej umrzeć na scenie wobec pełnego i wzruszonego teatru, aniżeli o rok później w nielicznym otoczeniu. Jakie to dziwne! Ma rację, jeżeli pełny teatr jest dla niego najwyższym szczęściem. Pan sądzi, że są szczęścia, które warto opłacić krótszym życiem? Spytała panna Izabela. I nieszczęścia, których warto uniknąć w ten sposób, odpowiedział Wokulski. Panna Izabela zamyśliła się i od tej pory szli oboje w milczeniu. Tymczasem siedząc nad sadzawką i w dalszym ciągu karmiąc łabędzie, hrabina rozmawiała z panem Tomaszem. Nie uważasz, mówiła, że ten Wokulski jest jakby zajęty Bellą? Nie sądzę. Nawet bardzo. Dzisiejsi kupcy umieją robić śmiałe projekta. Od projektu do wykonania ogromnie daleko, odparł nieco zirytowany pan Tomasz. Choćby jednakże nawet tak było. Nic mnie to nie obchodzi. Nad myślami pana Wokulskiego nie panuję, a o Belcie jestem spokojny. Ja w rezultacie nie mam nic przeciw temu, dodała hrabina. Cokolwiek nastąpi, oczywiście zgadzam się z wolą boską, jeżeli zyskują na tym ubodzy, ciągle zyskują. Moja ochrona będzie niedługo pierwszą w mieście i tylko dlatego, że ten pan ma słabość do Belci. Dajże spokój, wracają, przerwał jej pan Tomasz. Istotnie panna Izabela z Wokulskim ukazali się na końcu drogi. Pan Tomasz przypatrzył im się z uwagą i dopiero teraz spostrzegł, że dwoje tych ludzi harmonizuje ze sobą wzrostem i ruchami. On o głowę wyższy i silnie zbudowany, stąpał jak ex-wojskowy. Ona nieco drobniejsza, lecz kształtniejsza, posuwała się jakby płynąc. Nawet biały cylinder i jasny paltot Wokulskiego godził się z popielatym płaszczykiem panny Izabeli. Skąd mu ten biały cylinder? Pomyślał pan Tomasz z goryczą. Potem nasunęła mu się dziwna kombinacja, że Wokulski jest to perweniusz, który za prawo noszenia białego cylindra powinien by mu płacić przynajmniej 50% od wypożyczonego kapitału. Aż sam wzruszył ramionami. Jak tam pięknie, ciociu, w tamtych alejach, zawołała, zbliżając się panna Izabela. My z ciocią nigdy nie bywamy w tamtej stronie. Łazienki tylko wtedy są przyjemne, kiedy można chodzić po nich szybko i daleko. W takim razie poproś pana Wokulskiego, ażeby ci częściej towarzyszył, odpowiedziała hrabina tonem jakiejś osobliwej słodyczy. Wokulski ukłonił się, panna Izabela nieznacznie ściągnęła brwi, a pan Tomasz rzekł: może byśmy wrócili do domu? Ja myślę, odparła hrabina. Pan jeszcze zostaje, panie Wokulski? Tak. Czy mogę panie odprowadzić do powozu? Prosimy. Belu, podaj mi rękę. Hrabina z panną Izabelą poszły naprzód, za nimi pan Tomasz z Wokulskim. Pan Tomasz czuł w sobie tyle goryczy, kwasu i ciężaru na widok białego cylindra, że nie chcąc być niegrzecznym, zmuszał się do uśmiechu. A nareszcie, pragnąc w jakiśkolwiek sposób zabawić Wokulskiego, znowu zaczął mu mówić o swojej kamienicy, z której ma nadzieję otrzymać 40 albo i 50 tysięcy czystego zysku. Cyfry te ze swej strony źle podziałały na humor Wokulskiego, który mówił sobie, że ponad 30 tysięcy rubli już nic nie jest w stanie dołożyć. Dopiero gdy podjechał powóz i pan Tomasz, usadowiwszy damy i siebie, zawołał: ruszaj, w Wokulskim znikło uczucie niesmaku, a ocknął się żal po pannie Izabeli. Tak krótko, szepnął, patrząc z westchnieniem na łazienkowską szosę, na którą w tej chwili wjechała zielona beczka straży, polewająca drogę. Poszedł jeszcze w stronę pomarańczarni, tą samą ścieżką co pierwej, upatrując na miałkim piasku śladu bucików panny Izabeli. Coś się tu zmieniło. Wiatr dołu silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. Jak tu nudno! Szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy, nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli rocznie. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na cóż mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owację, ba jeszcze jakie, jutro przedstawienie. Nad wieczorem posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast, z trwogą pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci, o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno oko i ucho do dziurki od klucza. Dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. W Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co ta besztyja stary już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, Służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasent wyszedł, odezwał się. — Cóż skończyło się z pieniędzmi? Dużo mia tu śliny, rzepszuł. A żeby stary pofolgował panu Obermanowi i nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział — zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Oberman dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze?
— Jak zwykle — odparł inkasent.
— Aleście się nagadali z nim? Musi, że o czymś więcej niż o pieniądzach. Może i o teatrze, bo stary pasjami lubi teatr.
Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią.
— Poczekaj — mruknął. — Zapłaczę ja ci. Wielki pan, baczcie go. Ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem. —